Komentarze Radia Gdańsk.
10 minut po godzinie 9, Michał Pocześniak, dzień dobry, witam słuchaczy Radia Gdańsk i dzisiejszych komentatorów naszego życia politycznego ze mną na łączu zdalnym. Artur Cejrowski, tygodnik sieci, portal w polityce oraz Stefczyk Info, dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
I Piotr Grzybowski, tygodnik Niedziela, witam Pana.
Dzień dobry, kłaniam się.
Panowie, pierwsze pytanie, krótkie, myślę, że odpowiedzi będą dłuższe, bo ono nie jest łatwe, tak mi się wydaje. Czy relokacja uchodźców jest przymusowa czy dobrowolna? Bo szczerze mówiąc mam takie zdanie, że tutaj jasno tego określić nie można. Padają słowa pani komisarz do spraw wewnętrznych Unii Europejskiej, pani Johansson, która stwierdziła, że jest wysoce prawdopodobne, że zgodnie z negocjowanymi przepisami Polska sama kwalifikowałaby się do solidarności ze strony innych państw członkowskich, czyli ten mechanizm nie będzie jej dotyczył. A kilka dni później mówi, że solidarność jest obowiązkowa, a państwa, które nie zdecydują się na relokację, będą zobligowane do pewnych działań, na przykład do płacenia. To jak to jest w rzeczywistości? Czy jesteśmy w stanie to określić, czy znowu mamy tak uznaniowe prawo, że koncepcję prawa, które ma wejść w życie, że nie da się tego stwierdzić? Artur Cejrowski na początek.
Mam nadzieję, że nasi szanowni słuchacze, a także pan redaktor mi wybaczy, ale ja chciałbym zacząć od odrobinę innego tematu. Wiem, że ten temat, o którym za chwilę będziemy mówić, jest arcyważny, ale ten temat, o którym ja chciałbym teraz powiedzieć, jest jeszcze ważniejszy. Mianowicie w nocnym ataku rakietowym na Lwów, oddalone 70 kilometrów od polskiej granicy, zginęły co najmniej 4 osoby, kilkadziesiąt osób jest rannych, kilkadziesiąt mieszkań jest uszkodzonych i oglądam właśnie w mediach społecznościowych, na Telegramie i innych miejscach dramatyczne filmy i sceny z Lwowa i z jednej strony chciałbym zobaczyć teraz miny wszystkich tych ludzi, którzy mówią, to nie jest nasza wojna, a z drugiej strony gdzieś cały czas mam wrażenie, że to, co dzieje się na Ukrainie, powoli powszednieje nam, Ukraińcom i wszystkim innym. I takie sceny, jakie w nocy zdarzyły się we Lwowie, przypominają, jak brutalna jest ta wojna, która dzieje się tak blisko naszej granicy. I to jest coś, co dzieje się teraz, dzieje się aktualnie. Dlatego pozwoliłem sobie na ten mały komentarz, bo cały czas gdzieś wokół różnego rodzaju tematów, także tych związanych z uchodźcami, pojawiają się głosy, że być może Polska za dużo robi dla Ukrainy, bo nasza pomoc jest przecież ogromna, a być może należałoby już z nią przystopować. Takie głosy gdzieś się w przestrzeni publicznej i medialnej pojawiają. To zachęcałbym naszych słuchaczy, żeby spojrzeli na te zdjęcia, na te filmy z Lwowa i zastanowili się, czy na pewno jest sens słuchać tych, którzy mówią, że to jest nie nasza wojna.
Redaktor Cejrowski przypomina o bardzo ważnej rzeczy, to prawda. My dzisiaj w planach mamy i porozmawiamy o grupie Wagnera, która przeniosła się z frontu na Białoruś.
Już odpowiadam na to pytanie kluczowe, które padło z pańskich ust w sprawie relokacji. I proszę wybaczyć, tutaj będę brutalnie szczery i już lapidarnie. W tej sprawie mam przekonanie, że będzie dokładnie tak, jak zaplanowali to Niemcy, jak zaplanował to kanclerz Weber, czyli będzie według tej niemieckiej linii linia relokacji przebiegała i nie będziemy mieli tutaj zbyt wiele do powiedzenia i nie jestem niestety w tej kwestii optymistą.
Jak pan ocenia zdanie, że Niemcy chcą przyjąć najlepiej wykształconych migrantów, a bardziej problematycznych najchętniej ulokowaliby w krajach Europy Środkowej? To szef partii republikańskiej Adam Bielan w Polskim Radiu 24 takie słowa powiedział.
No cóż, trudno nie wypowiadać takich słów, kiedy słyszymy to, co wypowiada bezpośrednio kanclerz Scholz i to, co się dzieje w niemieckiej polityce, kiedy on mówi, że ten plan jest de facto planem, który ma pomóc Niemcom, nie tym najbardziej poszkodowanym przez migrację państwom, czyli nie Włochom, nie Hiszpanii, ale Niemcom, bo Niemcy na tę chwilę mają z imigrantami ogromny problem. Większość z nich chce dotrzeć właśnie tam. Dlatego cały ten plan powstał po to, żeby to właśnie Niemcy byli jego głównym beneficjentem.
Piotr Grzybowski, tygodnik Niedziela. To może na początek pociągnijmy króciutko temat ataku na Lwów, no a potem to samo pytanie, czyli co z tym prawem solidarnościowym tak zwanym?
To zgadzam się z Arturem, z tym, co powiedział przed sekundką, że ta wojna jest w dalszym ciągu nieobliczalna i może zacytuję, czy przypomnę słowa prezydenta Litwy, Gitanasa Nausedy z 3 tygodnie temu bodaj spotkanie w Bratysławie, na którym też byłem, grupy bukareszteńskiej dziewiątki. prezydent Litwy powiedział, że sytuacja bezpieczeństwa w naszym regionie pogorszyła się. Prawda? I to jest jakby po roku z kawałkiem od wybuchu od 24 lutego ubiegłego roku sytuacja, która moim zdaniem powinna w dalszym ciągu być no, na czołówkach, na jedynkach, gdziekolwiek i też w świadomości nas wszystkich. I w kontekście także nielegalnej emigracji, czy w ogóle emigracji, myślę, że tutaj w przypadku Ukrainy nie można zapominać, albo nie można nie przewidywać w konsekwencji tej wojny kolejnej fali uchodźców wojennych. To też jest rzecz, którą musimy cały czas brać pod uwagę. Natomiast co do samego ataku już, no myślę, że to jest jakiś przykład tego, że no Rosja znajduje jednak jakieś słabe punkty, bo to nie bez przyczyny ten Lwów blisko granicy polskiej, blisko też szczytu NATO przyszłotygodniowego, wtorek, środa, przypomnę, to te ataki pewnie będą się nasilały na miejsca czy na obiekty takie, które są najbardziej, że powiem, wyraziste, w sensie, jeżeli zostaną oczywiście osiągnięte. No to jest cały czas wojna, no wojna, jak to często mówię, może nie często, ale czasami przypominam. Dobrze, że jeżeli wiemy, gdzie jest wróg i kto jest naszym wrogiem, a wszystkie inne zdarzenia są bardzo często też i przypadkowe, więc my musimy tutaj ten przypadek minimalizować i wykorzystać to Wilno przyszłotygodniowe do tego, żeby faktycznie jakiś największy polityczny i taki wojskowy urobek militarny, urobek dla nas i dla całej wschodniej flanki, dla tego przedmurza, nazwijmy to bezpieczeństwa, wypracować i odwrócić troszeczkę myślenie. To znaczy z jednej strony żadnych pasażerów na gapę, żadnych takich sytuacji, kiedy państwa Europy Zachodniej korzystają z naszego gigantycznego zaangażowania finansowego, militarnego, politycznego czy społecznego, takiego bym powiedział humanitarnego, prawda? Gdzieś tam mądrzą się cały czas, w którą stronę to wszystko powinno iść i nie chcą płacić. A druga rzecz to myślę, że kluczem chyba w dalszym ciągu jest to odwrócenie myślenia, że to nie Ukraina potrzebuje wejścia do NATO, tylko może pewnym paradoksem, a może już nie paradoksem, powinna być zmiana koncepcji myślenia, że to NATO potrzebuje Ukrainy jako gwaranta dla swojego bezpieczeństwa. I myślę, że to są takie mentalne, może one nie brzmią w armatach i w czołgach i w liczbach, ale to jest jedna z kluczowych rzeczy, która moim zdaniem powinna być przeformatowana w myśleniu polityków państw Europy Zachodniej.
A panie redaktorze, jak z prawem do relokacji, tym tematem, który no może troszeczkę niezasłużenie ląduje na jedynkach, może rzeczywiście powinniśmy patrzeć się na to, co się dzieje za wschodnią granicą, no, ale to
zasłużenie,
też...
Zasłużenie, panie redaktorze, ja tutaj przyznam szczerze, że na ten temat mogę rozmawiać całymi tygodniami, zresztą zajmuję się tym tematem, jak rzadko myślę, że dzisiaj kto w debacie od kilkudziesięciu lat, prawie 30 lat. Pierwsze moje, nazwijmy to także bardziej profesjonalne zainteresowanie tym, to jest właśnie gdzieś początek lat 90. Ta nielegalna emigracja była również wówczas. Trochę może inne kierunki, inna skala, inne cele, powiedziałbym, inne państwa być może. Z innych kierunków to następowało, innymi środkami, ale to było. I dlaczego nie może zniknąć, bo... Oczywiście i przywołuję to też często jako pierwszy element. Znaczy nie możemy zapominać, że za tym wszystkim, czy tym podmiotem tej nielegalnej migracji jest człowiek. I to jakby jest jedna rzecz i tu musimy absolutnie ważyć nasze odpowiedzi, ale z drugiej strony kluczowym również, i to nie jest tylko i wyłącznie fraza komentatorów, publicystów, to jest twarda informacja, która znajduje się, o czym ja często też podkreślam, o tym często mówię właśnie, że znajduje się w podręcznikach, z których uczą się studenci na Wydziałach Bezpieczeństwa Narodowego, nie tylko polskich uczelni, ale każdej jednej uczelni zagranicznej, że nielegalna, masowa, bo tak to się nazywa, masowa, nielegalna emigracja jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa. To jest dokładnie takie samo zagrożenie, to może pewien paradoks brzmi, tak, jak każde inne zagrożenie. Bo konsekwencje tego są również daleko idące. Takie często przywołuje się, że ta masowa, nielegalna migracja ma fundamentalne znaczenie właśnie dla tej destabilizacji na poziomie kulturowym, cywilizacyjnym, prawda? Bo to jest zmiana języka, kultury, religii, tak, obyczajów. To jest zmiana wyparcia, powiedzmy, części grupy, nieasymilowania się, wyparcia, powiedzmy, prawa, w którym mieszkają. To jest nieasymilowanie się, to jest tak de facto tworzenie jakichś odrębnych w strukturze państwa quasi landów, różnie to się nazywa, get, prawda, czy jakichś innych innych obszarów, które są wyjęte spoza prawa, no to jakby już samej natury prawo, państwa się nie mogą na to godzić. Bo migracja oczywiście w zakresie takim kontrolowanym, tak, tu mówię dlatego o masowej, jest elementem, który jest, musi być stabilizowany przez państwo w określonych sytuacjach, w określonych przepisach. Natomiast to, z czym mamy do czynienia, o czym teraz pani Ylva Johansson mówi, no to absolutnie zgoda. No, Niemcy potrzebują ponad milion, niektórzy nawet twierdzą 1 600 000 rocznie nowych osób do pracy, bo przed ten restart gospodarki oni planują na najbliższe lata, tym bardziej, że wyniki finansowe są niefajne. Cynicznie wykorzystują też państwa południa, no bo tak jak śledziłem z kolei w ubiegłym tygodniu media włoskie, tak jak nam się dostało w mediach włoskich i Węgrom za tą naszą decyzję zablokowania tego pakietu, no to naprawdę nie schodziliśmy my i Węgrzy z jedynek. Natomiast myślę, że też nie bez przyczyny to spotkanie wczorajsze i tematy Giorgi Meloni i premiera Morawieckiego.
Tu wejdę w słowo, bo premier Włoch mówiła: absolutnie nigdy nie będę narzekała na kogoś, kto chroni swoje interesy narodowe, bo uważam, że powinniśmy robić to samo.
Tak jest, ale szanowni państwo, ale jak popatrzymy sobie na to, no Włosi mają taki na przykład dylemat, to znaczy do niedawna jeszcze ten nielegalny imigrant, który został przyjęty, on jest bez aprobaty pobytowej, tak, nie ma wizy, ale jest nazwijmy to przez obsługiwany przez państwo włoskie, tak, jest nocleg, ma wyżywienie, ma jeszcze parę groszy, no to te parę groszy dla takiego nielegalnego migranta było większą kwotą niż na przykład ten stary portfel emerytury dla nauczycieli włoskich, prawda, no to są tego typu sytuacje, to są tego typu dylematy i Włosi są cierpliwi, bo nie mają siły politycznej, przecież oni też są, mówiąc krótko, strzyżeni przez całą Unię Europejską, to już chyba też 20 miliardów euro, które Włochom zabrano z tych funduszy ich KPO, prawda, na dzisiaj. To są też jakieś szantaże większe czy mniejsze i przypominam również Berlusconi 2011. No przecież te struktury unijne chciały wysadzić z siodła, w końcu udało się, Berlusconi zrezygnował, wysadzić z siodła właśnie Berlusconiego, to jest punkt pierwszy, a punkt drugi, osiodłać właśnie Włochy pożyczką 85 miliardów dolarów, tak? To były mechanizmy, które wdrożyła Unia przeciwko państwu włoskiemu, tak? Już nie mówimy o Grecji i tak dalej.
To przeszliśmy do Włoch, to teraz pytanie do Artura Cejrowskiego. Mówi się o tym, że ta wizyta premier Włoch miała pomóc wynegocjować zgodę Polski właśnie na mechanizm solidarnościowy, że to intencją przewodniczącego w tej chwili państwa, czyli Hiszpanii, było to, by Claudia Meloni trafiła do Polski i spróbowała złagodzić stosunek naszego rządu do tego zapowiadanego prawa. Jak na to zapatruje się Artur Cejrowski?
Mam nadzieję, że szanowny redaktor mi wybaczy, bo ja znowu odpowiem na to pytanie nie wprost.
Ale no nie wiem, bo to już drugi raz, nie wiem, czy wybaczę.
To, co mówi redaktor Grzybowski, jest arcyważne i w mojej ocenie kluczowe, jeśli mogę tak powiedzieć, było to, co powiedział na początku swojej wypowiedzi, choć oczywiście cała wypowiedź, powinniśmy ją nagrać i puszczać nie tylko w Radiu Gdańsk, jako dżingiel, bo to były arcymądre słowa na temat relokacji.
Kocham Radio Gdańsk, proszę państwa.
I bardzo nam miło, a szczególnie słuchaczom.
Tak, ten moment, w którym redaktor Grzybowski powiedział, że kluczowy w kwestii migracji i relokacji jest człowiek. To mówi człowiek z Tygodnika Katolickiego, ale pod tym powinien podpisać się każdy konserwatysta, każdy rozsądnie myślący człowiek. Jakże człowiek może być kluczem w dyskusji o relokacji, jeśli właśnie mówimy o relokacjach, migracjach, przymusowych przesiedleniach tu i tam. Widzimy już, że tutaj kluczowy nie jest człowiek, jest mechanizm, jest system, który został stworzony po to, żeby jakimś państwom zapewnić spokój, jakimś państwom zapewnić dobrobyt, ale na pewno nie powstał z troski o tego człowieka, który jest na końcu łańcucha migracyjnego. I cała ta nadbudowa tego systemu, NGOsy, mnóstwo fundacji, które powstały, część z nich pewnie robi dobrą robotę, ale część z nich jest niestety na usługach tego okrutnego w istocie rzeczy europejskiego, eurokratycznego systemu, w którym człowiek jest niestety na ostatnim miejscu, bo z nim nie liczy się nikt. Bo jak może się liczyć z kimś, ktoś, kto zaczyna tę dyskusję od relokacji, od przesiedleń i od tematu kto, gdzie i jak ma trafić, bez pytania tego człowieka, gdzie on de facto chce trafić. Dlaczego Europejska Unia, dlaczego europejscy demokraci, dlaczego europejscy politycy nie walczą z problemem relokacji i migracji u jego źródła? Bo wówczas by się okazało, że to wszystko, o czym mówimy, i te tematy mają jeden wspólny mianownik. Nagle mielibyśmy satrapię na Kremlu i w Mińsku jako jedną z genę, ze źródeł tego problemu, o którym rozmawiamy. Nie tylko rakiety, które spadają na Lwów i inne ukraińskie miasta, 70 kilometrów od polskiej granicy, ale także właśnie ten problem jako element wojny hybrydowej, to też jest niestety element wojenny. Dlatego dobrze, że politycy tacy jak Giorgia Meloni, którzy myślą podobnie jak nasz konserwatywny rząd w Polsce, przyjeżdżają do Polski i ustalają wspólną strategię, bo choć Włosi mierzą się z tym problemem, to nie możemy zapominać, że my również od strony białoruskiej granicy się z tym problemem mierzymy z inną jego odsłoną.
No i teraz popatrzmy na tą, panowie, na tą białoruską stronę, bo będziemy musieli za chwilę kończyć, a ja jestem ciekawy waszej opinii na temat przeniesienia grupy Wagnera z frontu na Białoruś. Eksperci mówią, że to olbrzymie zagrożenie dla naszego kraju. Redaktor Piotr Grzybowski.
Tak. Jest zagrożenie, przynajmniej potencjalne. Takie ryzyka muszą być brane pod uwagę i są brane pod uwagę. Zresztą wczorajsze wystąpienia prezydentów Dudy i Nausedy w Wilnie, przed NATO, te trzydniowa wizyta, spotkanie prezydentów. Ja tylko jeszcze momencik i też się to wiąże z grupą Wagnera. To znaczy, ja bym chciał, żeby też dyskusja publiczna zaczęła się na temat, czyją własnością są kopalnie brylantów, złota w Mali, Republice Środkowoafrykańskiej, które ta grupa Wagnera chroni, prawda? Kto czerpie z tego korzyści, prawda? Ile państw zachodnich czerpie z tego korzyści? To słynny film Skrwawione złoto bodaj. Przecież warto sobie, zresztą George pokazała wczoraj czy przedwczoraj, przedwczoraj to zdjęcie tego dziecka, które pracuje w kopalni złota, prawda? I gdzie to złoto trafia, tak? To myślę, że to warto. Jeżeli chodzi o Wagnera Białoruś, tak, jest to potencjalne zagrożenie. Tych wątków i poziomów, na których możemy dyskutować, tam jest wiele. Myślę, że jest poszukiwanie na jak zagospodarować tych Wagnerowców, bo że oni, to myślę, że nawet tą górę. Nie do końca bym się zgodził z tym, że to będzie jakiś masowy przerzut, bo ci ludzie po prostu karmią się pieniędzmi, tak? No oni oczywiście mogą...
Tak, ktoś musi ich sponsorować tutaj. Czy rząd białoruski będzie dawał te grube miliony na nich? To jest pytanie.
Na jedną rzecz zwróćmy uwagę. Dokładnie w tym samym czasie, kiedy Wagnerowcy szli na Moskwę, już wiceminister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej już był w Syrii, już był w Mali, już był w Republice Środkowoafrykańskiej, latał tam, uzgadniał, mówił, że wszystko jest pod kontrolą. Przejęli te dolne aktywa, czyli te wszystkie operacyjne, taktyczne jakby działalności i oddziały. Góra, myślę, że no, to nie tylko Prigorzyn, znaczy Utkin głównie, prawda, to te dróg numer dwa, albo w zasadzie niektórzy mówią numer jeden w sensie wojskowym organizacji tej grupy, to myślę, że będą starali się odciąć i ich jakoś przechować na Białorusi, albo ewentualnie Łukaszenka, żeby sobie zapewnił kontrolę tego spokoju, w cudzysłowie oczywiście, wewnętrznego przy ich pomocy.
I ostatnie zdanie przerywać muszę. Artur Cejrowski, Tygodnik Sieci. Jak duże jest to zagrożenie dla nas?
Jest to zagrożenie, jest duże. Nie wiemy dokładnie, jak potoczą się losy grupy Wagnera i samego Prigorzyna na Białorusi, ale niezwykle ważne jest to, żeby polska klasa polityczna w tej sprawie mówiła jednym głosem. Dziś premier Morawiecki organizuje spotkanie, w którym chciał z partiami politycznymi i klubami w Sejmie porozmawiać na temat relokacji i migracji. Zgodził się na to spotkanie przedstawiciel Konfederacji i PSL-u. Niestety Lewica i Polska 2050 powiedziały nie chcą się w tej sprawie spotykać i rozmawiać z premierem. Koalicja Obywatelska jeszcze nie podjęła decyzji, ale ważne jest to, żeby ten głos w Polsce był jeden i żeby cała klasa polityczna mówiła jednym głosem w tej sprawie.
I bardzo dziękuję za dzisiejsze komentarze. Artur Cejrowski, Tygodnik Sieci, Portal w Polityce i Portal Stefczyk Info oraz Piotr Grzybowski z Tygodnika Niedziela. Dziękuję bardzo, Michał Pacześniak. Do usłyszenia.
Kłaniam się.